Ewangelia Mateusza rozpoczyna się spisem imion. Jest to genealogia Jezusa, biegnąca od Abrahama poprzez Dawida do Józefa, męża Marii, matki Jezusa. Mówiliśmy już poprzednio dość szczegółowo o znaczeniu tej genealogii. Dzisiaj przypomnijmy krótko, że dowodzi ona, iż Jezus przyszedł na świat jako potomek Abrahama, potomek Dawida, zapowiadany przez proroków Mesjasz, król Izraela. W drugiej części pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy o narodzinach Jezusa. Czytam od wiersza 18. Oto w jakich okolicznościach przyszedł na świat Jezus Chrystus. Jego matka, Maria, była narzeczoną Józefa. Zanim się pobrali, okazało się, że Maria z mocy Ducha Świętego spodziewa się dziecka. Ponieważ Józef był dobrym człowiekiem i nie chciał jej publicznie oskarżać, postanowił bez rozgłosu zerwać zaręczyny. Ta myśl nie dawała mu spokoju. Pewnego razu, gdy zasnął, ukazał mu się anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie obawiaj się małżeństwa z Marią, gdyż dziecko, którego się spodziewa, poczęte jest z mocy Ducha Świętego. Urodzi ona syna, któremu dasz na imię Jezus, to znaczy Pan jest zbawieniem, bo On wyzwoli lud od grzechu. A to wszystko stało się dlatego, aby spełniło się słowo Pana, wypowiedziane przez proroka. Oto Panna zostanie matką i urodzi syna, który otrzyma imię Emanuel, to znaczy Bóg jest z nami. Gdy Józef się obudził, postąpił tak, jak mu polecił anioł Pana. Ożenił się z Marią, ale nie współżył z nią, dopóki nie urodziła syna, któremu dał na imię Jezus. Spróbujmy najpierw wyjaśnić sytuację, w jakiej znaleźli się Maria i Józef. Ich związek przebiegał zgodnie z żydowskim prawem związanym z zawarciem ślubu. Występowały tu trzy etapy. Pierwszym etapem była obietnica zawarcia ślubu. Często dawano ją, gdy przyszli małżonkowie byli jeszcze dziećmi. Zwykle dokonywali tego rodzice lub zawodowa swatka. Bywało, że zainteresowana para w ogóle się nie widziała aż do ślubu. Małżeństwo uważano za coś zbyt poważnego, aby jego zawarciu decydowały tylko uczucia i porywy serca. Drugim etapem były zaręczyny. Była to jakby ratyfikacja obietnicy małżeństwa przyrzeczonej uprzednio. Obietnica małżeństwa dokonana przez rodziców lub swatkę mogła być cofnięta, jeśli dziewczyna nie godziła się na nią. Jeśli jednak nastąpiły zaręczyny, wówczas już nie można było się cofnąć. Okres zaręczynowy trwał zwykle jeden rok. W tym czasie daną parę uważano już za męża i żonę, chociaż nie przysługiwały im pełne prawa małżeńskie. W związku tego nie można było zerwać inaczej, jak przez rozwód. W prawie żydowskim spotyka się często dziwne określenie. Dziewczynę, której narzeczony zmarł w okresie narzeczeństwa, nazywano panną wdową. Właśnie w tym drugim stadium znajdowali się Józef i Maria. Byli zaręczeni. Jeśli Józef miał zamiar zerwać zaręczyny, to mógł to uczynić jedynie przez rozwód. W czasie tego roku zaręczynowego Marię w świetle prawa uważano za żonę Józefa. Trzecim stadium było właściwe małżeństwo, zawierane pod koniec roku narzeczeństwa. Zapoznawszy się z obyczajami zawierania małżeństw wśród Żydów, rozumiemy teraz znaczenie określeń podanych w tekście biblijnym. Józef otrzymuje wiadomość, że Maria urodzi dziecko i że dziecko to będzie poczęte przez Ducha Świętego i że winien mu nadać imię Jezus. Jezus to grecka forma żydowskiego imienia Joshua, to znaczy Jahwe jest zbawieniem. Już dawno, dawno temu psalmista usłyszał głos Boga. On sam odkupi Izraela ze wszystkich jego nieprawości. To proroctwo zawarte jest w psalmie 130, wierszu 8. Józef dowiaduje się, że dziecię, które ma się narodzić, będzie Zbawicielem, który uwolni lud od jego grzechów. Jezus urodził się, by być nie tyle królem, ile Zbawicielem. przyszedł na świat nie po to, by szukać własnej chwały, lecz naszego zbawienia. Samo Jego imię zapowiada, iż będzie On jednocześnie Królem i Sługą, Panem i Zbawicielem. Sytuacja Marii i Józefa była niezwykła. Zgodnie z prawem mojżeszowym, kobieta, która w okresie zaręczyn okazała się niewierna, powinna być ukamienowana. Józef był jednak dobrym człowiekiem i kochał Marię. Planował więc bez rozgłosu zerwać zaręczyny. Nie chciał publicznie oskarżać Marii. Musimy tu podkreślić, że zarówno Maria, jak i Józef znaleźli się w trudnej sytuacji, ale oboje zachowali się w sposób pełen pokory. Maria, młoda, skromna dziewczyna, w prostocie serca zaufała Bogu. Okazała mu pełne posłuszeństwo. Józef zachował się bardzo dojrzale, szlachetnie, godnie. Dowodzi to, iż Bóg nie powołuje do wypełnienia ważnych zadań ludzi przypadkowych. Nie było to przypadkiem, że Bóg powołał do wypełnienia tego właśnie zadania Marię i Józefa. Ich postawa może być dla nas wspaniałym wzorem, ze wszech miar godnym naśladowania. Żeby rozwiać wszelkie obawy Józefa, Bóg posłał anioła, który ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie obawiaj się małżeństwa z Marią, gdyż dziecko, którego się spodziewa, poczęte jest z Ducha Świętego. Urodzi ona syna, któremu dasz na imię Jezus, to znaczy Pan jest zbawieniem, bo On wyzwoli lud od grzechu. Anioł przekazał Józefowi wspaniałą wiadomość. Maria urodzi syna, poczętego z mocy Ducha Świętego. Józef wie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On, Stwórca świata, Stwórca wszystkiego, co istnieje, Dawca życia, sprawił, iż w łonie dziewicy poczęło się dziecię. Jego imię będzie brzmiało Jezus, to znaczy Pan jest zbawieniem. Będzie to zapowiadany Mesjasz, Zbawiciel. To On wyzwoli lud od grzechu. Aby upewnić Józefa, że to wszystko prawda, że to wszystko Boża sprawa, anioł mówi jeszcze: a to wszystko stało się dlatego, aby spełniło się słowo Pana, wypowiedziane przez proroka. Oto Panna zostanie matką i urodzi syna, który otrzyma imię Emanuel, to znaczy Bóg jest z nami. Cytowane tu słowa to proroctwo Izajasza. W 7 rozdziale Księgi Izajasza czytamy o tym, że prorok zapowiedział całemu domowi Dawida, iż da im szczególny znak. Było to zapanowanie Achaza, króla z linii Dawida, który jak wielu innych królów judzkich oddalał się wraz z całym ludem od Boga. Wtedy Izajasz rzekł: słuchajcie, domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Oto Panna pocznie. To będzie znak dla całego domu Dawida. Słowo Panna w języku hebrajskim, oryginalnym języku Starego Testamentu, to słowo Almach. Słowo to oznacza dziewicę. Tak samo Stary Testament określa na przykład Rebekę przed jej wyjściem za mąż za Izaaka. Hebrajskie Almach to dziewica. I tak powinno być tłumaczone to słowo także w Ewangelii Mateusza, skoro ewangelista cytuje proroctwo Izajasza. Rzeczą znamienną jest, że gdy żydowscy uczeni tłumaczyli na ponad 200 lat przed narodzeniem Chrystusa Stary Testament z języka hebrajskiego na grecki, przetłumaczyli hebrajskie słowo Almach na greckie Parthenos. Oznacza ono w języku greckim dziewicę. Za dziewicę była uważana na przykład grecka bogini Atena. Stąd jej świątynię nazwano Parthenonem. Nazwa ta wywodzi się od słowa Parthenos, dziewica. Tak, Biblia jednoznacznie stwierdza, że Maria była dziewicą. Dziecko w jej łonie poczęło się z mocy Ducha Świętego. Oto dziewica poczęła. to jest prawdziwy znak dany ludzkości, znak, iż Słowo Boga stało się ciałem. Proroctwo Izajasza głosiło, że syn narodzony z dziewicy będzie nosił imię Emanuel, co znaczy Bóg jest z nami. Czy nie ma tutaj jakiejś sprzeczności? Przecież Józef otrzymał polecenie, by nowonarodzonemu synowi Marii dać imię Jezus, co znaczy Pan jest zbawieniem. Nie ma tu żadnej sprzeczności. Imię Syna Bożego brzmi Jezus, dlatego że jest On Zbawicielem, wyzwala lud od grzechu. Ale właśnie dlatego, by mógł stać się Zbawicielem, musiał zejść pomiędzy nas, musiał stać się Emanuelem, Bogiem, który jest z nami. W liście do Hebrajczyków czytamy: widzimy Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Tak, z łaski Bożej jedyny Boży Syn poniósł śmierć za każdego z nas, dla naszego zbawienia. On jest Bogiem z nami, gdyż zstąpił z nieba, aby złożyć ofiarę przebłagalną za nasze grzechy, z siebie samego. Jedyny czysty, święty Syn Człowieczy, Syn Boży, złożył w ofierze siebie. On jest naszym Zbawicielem i tylko On może nim być. Jest tylko jedno imię dane ludziom, przez które mogą być zbawieni. Imię Jezus. Ewangelia podkreśla, że Jezus narodził się z dziewicy i że narodził się z mocy Ducha Świętego. Ta druga prawda jest jeszcze bardziej uwypuklona niż pierwsza. Czytamy dwukrotnie: okazało się, że Maria z mocy Ducha Świętego spodziewa się dziecka. I w słowach anioła znajdujemy potwierdzenie. Mówi on Józefowi: dziecko, którego spodziewa się Maria, poczęte jest z mocy Ducha Świętego. Dla Żydów, do których w pierwszym rzędzie była adresowana Ewangelia Mateusza, miało to ogromne znaczenie, iż Jezus narodził się z mocy Ducha Świętego. Według pojęć żydowskich Duch Święty był osobą przekazującą ludziom prawdy Boże. On to pouczał proroków, co mają mówić, pouczał ludzi, co mają czynić, prowadził mężczyzn i kobiety różnych wieków i generacji do poznania Bożej prawdy. Jezus miał więc być tą osobą, która ma objawić prawdę Bożą ludziom. Przedstawmy to jeszcze inaczej. Jezus jest tą osobą, która może nam powiedzieć, kim jest Bóg i czego od nas oczekuje. W Jezusie oglądamy Boga. Dowiadujemy się, kim powinien być człowiek. Przed przyjściem Jezusa ludzie mieli tylko mgliste i słabe, często błędne wyobrażenia na temat Boga. W najlepszym wypadku mogli tylko zgadywać, domyślać się. Lecz tylko Jezus może powiedzieć: kto mnie widział, widzi Ojca. W Jezusie, jak w nikim innym w świecie, widzimy miłość, współczucie, szukające serce, czystość, moc Boga. Z Jego przyjściem minął czas domysłów, a nastąpił okres pewności. Przed przyjściem Jezusa ludzie właściwie nie wiedzieli, co to jest dobroć w absolutnym sensie tego słowa. Tylko w Jezusie możemy dostrzec prawdziwe człowieczeństwo, prawdziwą dobroć, prawdziwe posłuszeństwo względem woli Boga. Przyszedł On bowiem objawić nam prawdę o Bogu i o nas samych. Izraelici wierzyli, że Duch Święty nie tylko objawia ludziom prawdę Bożą, lecz że ich również uzdalnia do jej przyjęcia i uznania. Jezus otwiera oczy ludziom, żeby ujrzeli prawdę. Są oni bowiem nieraz ślepi z powodu własnej ignorancji. Błądzą, opanowani przesądami. Ich umysły i oczy są przyćmione przez grzechy i różne namiętności. Jezus może jednak otworzyć nasze oczy, abyśmy dostrzegli prawdę. W jednej z nowel znany pisarz Kok przedstawia pewną kobietę, która miała mnóstwo pieniędzy. Połowę życia spędziła w podróżach. Zwiedzała galerie obrazów całego chyba świata. Potem opanowało ją znudzenie. I oto spotyka pewnego Francuza, człowieka biednego, lecz posiadającego rozległą wiedzę i kochającego piękno. Ów człowiek towarzyszy jej w podróżach i przy nim wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak naprawdę wyglądają różne rzeczy, mówiła owa kobieta do niego. Dopiero ty nauczyłeś mnie patrzeć na nie. Życie zmieni się zupełnie, gdy Jezus nauczy nas patrzeć na świat. Gdy Jezus rozgości się w sercu, wówczas świat zaczyna nam się przedstawiać w zupełnie innym świetle, a właściwie dopiero wtedy widzimy go realnie i prawdziwie. Duch Święty, Duch Chrystusowy otwiera nasze duchowe oczy i uszy, pragnie ukazywać nam, co jest prawdą, co jest sensem i celem naszego życia. Jezus sprawia, że widzimy świat takim, jakim on jest naprawdę. Sprawia, że my stajemy się takimi, jakimi powinniśmy być. Duch Święty spełniał szczególną rolę w dziele stworzenia. Na początku Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Potem chaos stał się światem. Czytamy w Księdze Genezis, w pierwszych słowach Biblii. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. Czytamy w Psalmie 33. W języku hebrajskim ruach, a w greckim języku pneuma znaczą jednocześnie tchnienie i duch. W Psalmie 104 czytamy: stwarzasz je, kiedy ślesz swego ducha. I mnie też stworzył Duch Boży, tchnienie Boże i mnie uczyniło, wołał Job. Duch Święty jest stwórcą świata i dawcą życia. Zatem w Jezusie zjawiła się na świecie życiodajna i twórcza moc. Zjawiły się rzeczywiste życie i moc samego Boga. Ta sama moc, która zmusiła pierwotny chaos do przekształcenia się w ład i która również nasze chaotyczne życie może doprowadzić do porządku. Ta moc, która tchnęła życie w świat nieożywiony, zjawia się teraz, by tchnąć życie w nas, słabych i zrezygnowanych ludzi. Można bowiem powiedzieć, że nie jesteśmy naprawdę żywi, dopóki Jezus nie wkroczy w nasze życie. Działalność Ducha Świętego łączyła się także nie tylko z dziełem stworzenia, lecz z dziełem odnowy. Duch Boży może na nowo ożywić ludzi martwych w grzechu, znajdujących się jakby w letargu, w śmierci umysłu, duszy i serca. W Jezusie zjawia się w świecie moc, która może życie odnowić i przemienić, może przywrócić do życia duszę martwą w grzechu, może ożywić na nowo ideały, które zamarły, może umocnić na nowo zanikłą już wolę czynienia dobra, może odnowić i na nowo odrodzić życie tam, gdzie zawodzą wszelkie środki ludzkie. Ewangelia Mateusza pragnie podkreślić, iż w narodzeniu Jezusa ujawniła się szczególnie silnie, jak nigdy dotąd, działalność Ducha Bożego. Ten Duch przekazuje ludziom Bożą prawdę, umożliwia im jej poznanie i zaakceptowanie. Przez tego Ducha Bóg stwarzał świat i przez Niego jedynie może odrodzić ludzką duszę pozbawioną niezbędnego życia Bożego. Jezus ułatwia nam poznanie Boga i poznanie celu przeznaczenia człowieka. Jezus otwiera nasze duchowe oczy. Dlaczego? Abyśmy zobaczyli przeznaczoną dla nas Bożą prawdę. W Jezusie zjawiła się wśród ludzi twórcza moc, moc mogąca wyrwać duszę z okowów śmierci grzechu. Tak, Jezus jest Zbawicielem. On jest drogą, prawdą i życiem.